Zaledwie dziecko nabierze rozsądku, jak powiedział jeden z pisarzy, rozpoczyna szatan z zimną krwią i bez skrupułów rozgrywać z Bogiem wielką partię szachów o jego duszę. Walczy bez odpoczynku i wytchnienia, krok za krokiem, atakiem frontowym lub ukrytym, rozmyślnymi, subtelnie wykombinowanymi, często genialnymi posunięciami o króla czy chłopa, biskupa czy żołnierza.
To wprowadzenie ukazuje nam też trochę dzisiejszy temat. Może najpierw, zanim powiemy o temacie, powiemy o tym, kogo gościmy. Pośród młodzieży, tutaj naszych studentów, witamy dwóch księży. Księży, którzy zapisali się i zapisują się w historii Kościoła w wytrawnej walce dla dobra Kościoła, dla piękna Kościoła, dla dobra drugiego człowieka. Witamy wśród naszych gości księdza Franciszka Płonkę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Franciszek jest człowiekiem znanym na antenie Radia Maryja, ponieważ gościł już w audycji dla chorych niejednokrotnie. Witamy również tutaj pośród nas. Ksiądz Franciszek Płonka jest diecezjalnym duszpasterzem rodzin w diecezji bielsko-żywieckiej. Pełni też wiele innych posług. Jest również egzorcystą diecezji bielsko-żywieckiej. Drugi kapłan, który jest naszym gościem, to ksiądz Józef Kiełpiński, proboszcz parafii
Płowęż.
Płowęż, przepraszam, nie mogę się doczytać. Ksiądz Józef jest koordynatorem odnowy w Duchu Świętym w diecezji toruńskiej, jak i egzorcystą diecezji toruńskiej. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bym prosił w takim razie teraz naszych studentów, młodych ludzi, o przedstawienie tematu, tak jak ten temat brzmi.
Tak, my zupełnie tutaj też drugoplanową rolę pełnimy w audycji, aczkolwiek chcielibyśmy serdecznie przywitać również radiosłuchaczy. A dzisiaj pokojowo gościnny skład w czasie wzrastania. Też chcemy wzrastać, więc witamy się z wami.
Witam, Łukasz.
Agnieszka.
Tomek.
Krystian.
I właśnie tak jak już powiedzieliśmy, tak jak już ojciec Tomasz zapowiedział, dzisiejszy czas wzrastania jest poświęcony obecności złego ducha w dojrzewaniu, w wzrastaniu młodego człowieka. Co zrobić, aby zwyciężyć tego złego ducha? I tutaj może oddam głos najpierw Krystianowi, który chciałby zadać pierwsze pytanie do księży w związku z reakcjami naszych radiosłuchaczy na już dwie audycje pokoju gościnnego, w którym gościliśmy księdza Józefa Kiełpińskiego, tutaj obecnego. Też poruszaliśmy temat egzorcyzmów.
Tak jest. Przez ostatnie dwa tygodnie nasi słuchacze mieli możliwość nadsyłania swoich pytań na nasz adres internetowy. I jedno z pytań nadesłał Sławek, który pytał o to, czy skoro Kościół unika, a nawet zakazuje upowszechniania informacji o egzorcyzmach i opętaniach, to czy jest sens, aby na ten temat rozmawiać w czasie audycji? Czy to nie jest szukanie sensacji? Z tym pytaniem zwracam się do naszych gości.
Czy egzorcyzmy po prostu nie są zbędną sensacją samą w sobie?
To znaczy mówienie o nich niepotrzebne byłoby sensacją. Natomiast przekazanie sensownych informacji na ten temat zawsze ma sens. A więc no nie jest może ściśle prawdą, że Kościół unika. Jeżeli unika, to po to, żeby nie robić sensacji. Natomiast informacja czy wiedza na ten temat jest dostępna. Nie należy się z tym obnosić właśnie po to, żeby nie grać na emocjach. To jest prawda. Mogę powiedzieć, mieliśmy w Bielsku taką sesję na tematy, można powiedzieć, demoniczne. Było to zatytułowane tak bardzo oględnie: zagrożenia współczesnej kultury. podtytuł był okultyzm, neopogaństwo, satanizm. I sesja ta zgromadziła ogromną ilość ludzi, do tego stopnia, że nie było miejsc siedzących w Bielskim Centrum Kultury, gdzie jest chyba ponad około 700 miejsc siedzących. I dlatego też idąc za, że tak powiem, za ciosem, sądzę, że warto w tej audycji nie tyle mówić o szczegółach, żeby jakoś tak nie budzić sensacji, a więc pamiętaj, nie graj w karty tarota, pamiętaj, nie idź do wróżki i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście słuszne, ale sądzę, że młody człowiek, który chce żyć, który chce szukać swojego rozwoju, który chce jakoś budować fundament swojego życia, żeby być odpornym na to wszystko, musi sięgać dużo głębiej. I powiedziałbym, tą szerszą i głębszą płaszczyzną chciałbym się zająć i przynajmniej w jakimś największym skrócie, bo to zawsze musi być skrót skrótów, pokazać to.
Zanim powiemy o tym, zanim poszerzymy to zagadnienie i przedstawimy je radiosłuchaczom, chcielibyśmy właśnie Was, słuchających nas, zachęcić do udziału w dyskusji, do telefonowania do studia. Mamy wyjątkową okazję właśnie rozwiania jakichś naszych wątpliwości, pytań związanych z tą bardzo trudną problematyką i zadania ich obecnym tutaj gościom. A telefony do studia to
655 23 55 i 655 23 56. Kierunkowy do Torunia 056.
Proponujemy Wam również wysyłanie SMS-ów na numer telefonu 696 53 41. Może powtórzę? 696 53 i 41. Czekamy na SMS-y od Was. I oddajemy głos księdzu Franciszkowi właśnie. Proszę księdza, w jaki sposób zatem młodzi ludzie powinni spojrzeć na tą kwestię złego ducha?
Jak
jeżeli
żyć?
Nie od strony takich zastraszania. O.
Może tak. Właśnie, jak się zabezpieczyć? I to bardzo mi się spodobało to wasze sformułowanie, aby młodość była wolna od złego ducha. Więc tak jak powiedziałem, spróbuję w jakimś wielkim skrócie podać takie, że tak powiem, dwa sposoby. Po pierwsze, żyć w prawdzie. Po drugie, żyć w Bogu. Co to bliżej znaczy? My na co dzień nie filozofujemy i mówi się często nie filozofuj. I to jest słuszne. A jednak na zapleczu tego, co robimy, zawsze kryje się najgłębsza filozofia. Powiedziałbym nawet metafizyka, która dotyczy podstawowych zasad bytu. A więc proszę się nie bać. Wszystko za chwileczkę będzie bardzo jasne. A więc cokolwiek biorę w rękę, na przykład biorę długopis, trzymam w tej chwili długopis, zawsze się pytam o jego istotę, o istotę tej rzeczy, którą biorę w rękę, czyli o prawdę. Co to jest? To jest długopis. A po co o to pytam? Po to, żeby wiedzieć, do czego to służy, a do czego to nie służy, jak się tym posługiwać, a jak się tym posługiwać nie wolno. A więc, co to jest? To jest długopis. Do czego służy? Do pisania, a nie do czego? Nie do dłubania w zębach, proszę wybaczyć. A tym bardziej nie służy do podważania ciężkich przedmiotów. Jeżeli będę podważał ciężkie przedmioty, no to w tym momencie złamię ten długopis. Jeszcze dwa przykłady podobne. Krzesło. Co to jest? Pytam o istotę, czyli o prawdę. To jest przyrząd do siedzenia. Tak najprościej. Także chyba każdy pojmie. A nie do czego? A nie do bujania. My tam w Jasienicy mamy, przy okazji reklama, mamy taką fabrykę, gdzie się bujaki specjalne produkuje. Więc do bujania musi być inny przyrząd, nie krzesło. Jeżeli na tym krześle będę się bujał, to niedługo w szkole, czy nawet w domu, czy gdzie indziej nie ma na czym usiąść. I szklanka. Mówi się czasem, rzuć do mnie szklanką, ale to jest przenośnia. Nie wolno szklanką rzucać. bo szklanka nie jest do rzucania, do rzucania jest piłka. Natomiast szklanka jest do picia, czyli pytam o istotę, czyli o prawdę. Jeżeli ja tą rzeczą się nie posługuję według istoty, czyli według prawdy, to w tym samym momencie, zabrzmi to dość bombastycznie, ale prawdziwie, w tym samym momencie ja zaczynam ruinę świata. Oczywiście trzeba dodać, tego nie widać w ciągu pięciu pierwszych minut, ale tak jest. I to jest, powiedziałbym, pierwszy rozdział. Każda rzecz ma swoją istotę, czyli prawdę. I trzeba mi się kierować tą prawdą, trzeba mi szanować tę prawdę. Drugi etap. Nie tylko rzecz, ale człowiek ma taką prawdę jako całość i poszczególne jego części. A więc ręce, do czego? Do roboty, a nie do czego? Nie do bicia. Mowa, do czego? Informatycy mówią, o, do przekazywania informacji. A ja pytam, a co jest na dnie każdej informacji? Ano, prawda. Na przykład, ty powiesz, no, też bardzo tacy już wyinstruowani mówią, do komunikacji. No a co jest na dnie komunikacji? No właśnie przekaz jakiejś prawdy. Ty powiesz, jest mi zimno. No, na razie jest dość ciepło, ale przyjdą chyba zimowe dni. Ty powiedz, jest mi zimno. Ja powiem, a ja mam kocyk. No i w ten sposób następuje komunikacja, czyli połączenie. Ja mogę przyjść z pomocą tobie, właśnie w tym, że ci jest zimno. Jeżeli ty skłamiesz i jeszcze ja skłamię, no to co z tego będzie? Będzie nie tylko dezinformacja, ale w ten sposób no, zaczyna się jakieś podstawowe dzielenie się świata. I tak od razu, żebyśmy nie bujali w chmurach. No, może jeszcze inne ze dwa przykłady. Seksualność, do czego służy? Seksualność to jest narzędzie. Wspaniałe, osobowe oczywiście narzędzie. Do realizacji czego? Do realizacji miłości otwartej na życie. Tak to trzeba najkrócej określić. Prowadzimy u siebie w Bielsku studium teologii rodziny. Bardzo się cieszymy, bo coraz więcej ludzi, młodych ludzi przychodzi na to studium, bo chce wiedzieć, jak to jest. Jak to wszystko jest. A więc, jeżeli ja się nie liczę z tą prawdą, to zaczynam ruinę. Ruinę świata, więcej zaczynam ruinę człowieka. I tak od razu właśnie, żeby nie tkwić w chmurach. Wybaczcie, że to zacytuję. To, co w jakiś sposób stało się w gimnazjum gdańskim, to jest jakiś symptom ruiny człowieka i ruiny świata. Jeżeli człowiek nie liczy się z prawdą, różnoraką prawdą, między innymi z prawdą seksualności. A więc szukać prawdy. Druga rzecz, oczywiście żyć w prawdzie. Tu już tylko bardzo skrótowo dopowiem. To znaczy liczyć się z prawdą. Między innymi stawać się człowiekiem sumienia, bo to sumienie mi dyktuje prawdę, moją prawdę. Więcej, trzecia rzecz zasadnicza, naginać się do prawdy. Tak, nie bójmy się tego słowa, naginać się do prawdy. Czyli tu jest cały wielki problem formacji, albo inaczej, wychowania i samowychowania. Wychowania, czyli najpierw przez rodziców, a potem człowiek musi podjąć sam ten proces wychowania. Ale nawiążmy do słowa formacji. Formacja to jest bardzo poglądowe słowo. Od czego ono pochodzi? Od formy. No i posłużę się, ja już kiedyś tu chyba cytowałem, właśnie biorąc udział w audycjach rodzinnych, cytowałem taki przykład z barankiem wielkanocnym. Kiedy się piecze baranka wielkanocnego, podobno lepsze jest ciasto kruche niż drożdżowe, no więc na jedną część tej formy do baranka nakłada się ciasto, zamyka się drugą, wkłada się do pieca, rośnie i jest wspaniały baranek. Dodaje się angielskie ziele, no to będą takie czarne oczy, różne rzeczy tam jeszcze można dodać i jest bardzo piękny baranek wielkanocny. Natomiast gdyby się to ciasto nawet uformowało i rzuciło na tak zwaną blachę, po niektórych domach, u mnie w domu jeszcze też, w domu rodzinnym jest taka blacha, gdzie można placki piec, więc gdyby się wrzuciło to ciasto na blachę, to co z tego będzie? Bezkształtna masa. W tym tych paru kreskach jest zawarty wielki problem patologii. To znaczy, że człowiekowi nie tylko w łonie matki, mama jest taką formą, ale potem mu trzeba nadać formę. Trzeba go w pewnym sensie zamknąć w pewnego rodzaju formie. I stąd słowo formacja. I dlatego, tak oczywiście mówiąc bardzo, bardzo skrótowo, jest nonsensem bezstresowe wychowanie. Bezstresowe wychowanie to znaczy to ciasto rzucić na blachę i będzie z tego bezkształtna masa. Z tą różnicą, że oczywiście będzie miał wspaniałe oczy, może blond, może jakieś urokliwe, wielkie, może będzie miał bicepsy, będzie kulturystą z językami, z tańcem i tak dalej, ale nie będzie w nim człowieczeństwa. Bo to człowieczeństwo trzeba uformować. Stąd cały problem od wieków wychować człowieka szlachetnego. Pod tym tytułem pana Zaleskiego jest książka Wychować człowieka szlachetnego. I tu możemy zrozumieć to, co nam Jan Paweł II podpowiadał w jednej z wizyt tutaj w Polsce. Do młodzieży właśnie musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. I tu cały problem właśnie wychowania człowieka właśnie szlachetnego, czyli problem formowania cnót, czyli sprawności. Bo to nie wystarczy wiedzieć. Trzeba teraz, tak jak próbowałem powiedzieć, naginać się do tej prawdy, czyli do dobra. I to jest nieodłączny proces formacji.
Proszę księdza, tak. Ksiądz właśnie mówił o tym, że taka istotna jest prawda o każdej rzeczy, ale też przecież o istocie osoby. I ta prawda, użył ksiądz takiego sformułowania, jeżeli jest gdzieś zapomniana, zagubiona, to zagubienie prowadzi do ruiny świata. Ja mam takie pytanie w związku z
tym... Może jeszcze dodam tu coś takiego od razu, jako podsumowanie, tak, właśnie tej pierwszej części. Każde zakłamanie, czyli ta rezygnacja z prawdy, każde zakłamanie jest żerowiskiem działania ducha zła. To się tak zaczyna. Który jest kłamcą od początku. Każde zakłamanie jest żerowiskiem działania ducha zła. I już tu, na tym etapie, można by zacytować słowa samego Chrystusa. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dlatego, aby młodość była wolna od złego ducha, to jest pierwsza podstawowa rzecz: szukać prawdy, żyć w prawdzie, naginać się do prawdy.
Właśnie Gabriel Amort, też bardzo znany włoski egzorcysta, prawda, jest często pytany o to, czy istnieje dużo osób dotkniętych przez złego ducha. Chodzi tutaj w domyśle, w pytaniu, o ludzi opętanych. I on w odpowiedzi przytacza zdanie francuskiego jezuity, który mówi: istnieje bardzo dużo ludzi nieszczęśliwych, którzy chociaż nie zdradzają objawów opętania przez złego ducha, korzystają z posługi egzorcysty, aby otrzymać uwolnienie od swoich cierpień, dokuczliwych chorób, nieszczęść, różnego rodzaju niepowodzeń. Osoby opętane spotyka się dosyć rzadko, ale ludzi nieszczęśliwych jest już bardzo dużo. I właśnie, czy to jest to, o czym ksiądz mówił? Do końca nawet wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, nawet, że jest opętanych, może nie wybiera wprost szatana, ale przez to gdzieś zagubienie. Czy naprawdę zagubienie prawdy jest tak niebezpieczne dla nas, dla naszej formacji duchowej?
Na wstępie dwie rzeczy. To wyjdzie specjalnie w tej drugiej części. Bo pierwsza część: szukać prawdy, żyć w prawdzie, naginać się do prawdy. To jest punkt wyjścia. A oczywiście, że prawdę o świecie i o człowieku ma Bóg. Stąd trzeba szukać Boga, żyć w Bogu i naginać się do życia w Bogu. Jeżeli człowiek tego nie czyni, najpierw tego szukania prawdy, a potem dwa w konsekwencji, nie szuka Pana Boga, nie żyje w Bogu, no to oczywiście otwiera się na ducha zła. I jeżeli chodzi o ilość, no to rzeczywiście, tak jak mówicie, samort, tych przypadków tak zwanego klasycznego opętania jest bardzo niewiele. Ale jest bardzo wiele przypadków osaczenia, zniewolenia, jakiegoś takiego nagabywania, powiedziałbym mniejszego czy większego paraliżu, aż po wynikające potem stąd choroby psychiczne.
W takim razie, proszę księdza, w jaki sposób działa zło? Jakie są metody działania zła, może w oparciu o Biblię? W jaki sposób działa to zło we wszechświecie? Jest zauważalne dla młodego człowieka, skoro nie zawsze jest to wprost wybranie szatana?
Zło przejawia się w różnych, no, w różny sposób. Mówiłem to w audycji już poprzednio.
Tak.
Nie? Tam podałem kilka. Nie?
Tak. Chcielibyśmy to przypomnieć troszkę słuchaczom, dlatego że być może już to umknęło uwadze, więc może moglibyśmy jeszcze raz wyjaśnić to.
Skąd zło pochodzi? No, twórcą zła jest nie Bóg, tylko zły szatan. To pochodzi od szatana zło. I on, jak jest on ojcem kłamstwa. Tak, bo nie ma w nim żadnej prawdy, ale też i jest w nim nienawiść. I różnymi kanałami to zło do człowieka dochodzi. Teraz pytanie jest, jakim kanałem, tak?
Tak.
No, pierwsze to było zakłamanie. A druga sprawa, człowiek może czasami też i otwiera serce, po prostu wpuszcza tego szatana. Jeśli on po prostu nie żyje zgodnie z przykazaniami Bożymi. Brak miłości do Pana. No, to...
Czy siedem grzechów głównych to jest wymieniane przy nauce chociażby do pierwszej komunii świętej? Trzeba wyuczyć się tych siedmiu grzechów głównych, prawda? Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Czy to ma jakiś naprawdę realny i poważny związek z działaniem złego? Czy to jest po prostu, że tak powiem, nasze nie za dobre cechy osobowości, których powinniśmy unikać? Czy rzeczywiście sama pycha, gdyby się nawet na samej pysze skupić, ile ona zła wyrządza?
Grzech pierworodny był w jakiś sposób grzechem pychy. Grzech pychy detronizuje Pana Boga i na to miejsce wsadza siebie samego. Stąd jest jakimś korzeniem wszelkiego zła i wszelkiego grzechu. Ale jeżeli pozwolicie, bo mam nadzieję i uważam, że młody człowiek powinien to widzieć jakoś tak od samych fundamentów, ten problem otwierania się na ducha zła. Znowu może parę słów i to będzie właśnie ta druga część. Z mojej strony to właściwie będzie już wszystko.
Mamy nadzieję, że nie.
Potem jeszcze oczywiście będą, mam nadzieję, pytania. Więc proszę młodych. Tak jak żeśmy powiedzieli, że podstawowym obowiązkiem, jeżeli człowiek chce spełnić siebie i żyć sensownie i nie być narażonym na ruinę, czyli na zło, to jest szukanie prawdy i życie w prawdzie. Tak w konsekwencji, teraz idąc dalej, trzeba szukać tej prawdy, którą jest Bóg. Czyli trzeba szukać po prostu Boga, osobowego Boga. Szukać Boga. Dlaczego? Bo życie w Bogu jest pierwszym wskazaniem dla spełnienia życia człowieka. To jest pierwsze wskazanie. Jeżeli człowiek chce siebie spełnić jako chłopiec, jako dziewczyna, jako młodzieniec, jako człowiek dojrzały, jako mąż, jako żona, jako biznesmen, jako polityk, jako ktokolwiek. Pierwszym wskazaniem jest życie w Bogu. Proszę przypomnieć sobie, wybrał nas, mówi święty Paweł w liście do Efezjan, wybrał nas Bóg przed założeniem świata. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów. Czyli nie znajdzie człowiek spełnienia poza Bogiem. Nie może człowiek powiedzieć, a chcę być tylko fryzjerką, a chcę być biznesmenem, a chcę być politykiem, a ja będę sportowcem. Nie, nie spełnisz siebie, człowieku. Jeżeli nie będziesz próbował żyć w Bogu, wybrał nas Bóg przed założeniem świata, z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów. Echem jakimś, powtarza to święty Augustyn, stworzyłeś nas, Panie, dla siebie. I niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Tobie, o Boże. A sam Chrystus w Ewangelii nam podpowiada, jeśli mnie kto miłuje, ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i mieszkać u niego będziemy, albo mieszkanie w nim założymy. Czyli chce, wprasza się, jeśli tak można powiedzieć, do najgłębszej intymności, do życia we wnętrzu każdego z nas. Kiedy indziej w ostatniej księdze Apokalipsy mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Czyli to ucztowanie Boga z człowiekiem, czyli najgłębsze życie Boga w człowieku. To, co jest przedmiotem najwyższej, najgłębszej mistyki. I to, co znowu święty Paweł, ten genialny święty Paweł nam podpowiada, jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. W życiu i w śmierci należymy do Pana. I dopowiada jeszcze na innym miejscu, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Czyli od rana do wieczora mam żyć przed Panem Bogiem i dla Pana Boga. Inaczej, mam żyć w Bogu. Ostatnio miałem rekolekcję do kleryków franciszkańskich w Krakowie. No i tak przy okazji mogłem sobie uświadomić bliżej duchowość świętego Franciszka. Miałem jeszcze teraz 2 dni skupienia też na ten temat w oparciu o jego pisma, autentyczne pisma świętego Franciszka. Można by je streścić tak. On do swoich współbraci i do wszystkich ludzi właściwie w świecie mówi mniej więcej w ten sposób. Zaklinam was, żebyście żyli w Bogu i dla Boga. Albo negatywnie, żebyście nie żyli dla jakiejkolwiek wartości czy rzeczy ziemskiej. Czyli to ma być tak. Jeżeli piję kawę, to nie. Panie Boże, zostaw mi tę kawa jest tylko dla mnie. Będę sobie mlaskał, będę sobie smakował jakieś ciastko i tak dalej. Nie. Ta kawa ma być przed Panem Bogiem i dla Pana Boga. I jeżeli coś sadzę, to mam sadzić przed Panem Bogiem i dla Pana Boga. Jeżeli tworzę program komputerowy, to przed Panem Bogiem i dla Pana Boga. Jeżeli zakładam małżeństwo, przed Panem Bogiem i dla Pana Boga. I tak ma być od rana do wieczora. I. Jeżeli takiego życia nie ma, no to ta przestrzeń wydrążona dla Pana Boga, którą sam Pan Bóg wydrążył dla siebie w człowieku, ona pozostaje pustką, a nikt dla pustki żyć nie może. I dlatego w tę pustkę wchodzi zły duch. Tak to można najprościej i najbardziej poglądowo powiedzieć. Więc każde odejście od Boga najczęściej może bardzo niewinne czy bardzo nieuświadomione. Jest otwieraniem się na ducha zła. Każde odejście od Boga jest otwieraniem się na ducha zła. I tu wchodzą w grę, poczynając właśnie od grzechu, grzech, zwłaszcza trwanie w grzechu ciężkim, poważnym, ciężkim grzechu. Potem, jakaś nieufność, czyli wymówienie zaufania Panu Bogu. W czym się to kryje? Ano idę do horoskopu. Ano idę do kart tarota. Ano idę do wróżki. Ano idę do maga. Ano gdzieś tam próbuję seanse spirytystyczne. Ano do bioenergoterapeuty. Czyli Pan Bóg w odstawkę. Przepraszam za taki uproszczony język, ale do młodzieży to chyba można. I to jest właśnie to. Odchodzę od Pana Boga, wymawiam Mu, wypowiadam Mu moje zaufanie i gdzieś idę do czegoś innego. No i w tym miejscu po prostu to jest otwieranie się na ducha zła. I teraz będą bardzo, bardzo różne sposoby.
Tak. Poprzednio o formacji. I właśnie co się dzieje, kiedy w tej formacji młody człowiek zapomina o istnieniu szatana? Bo tak się może zdarzyć. Czy w tym po prostu nie tkwi jego wielka moc, że w tym procesie formacji, samowychowania, dążenia ku prawdzie człowiek zapomina o szatanie? Czy to nie otwiera mu jakoś większej drogi do działania w życiu, do ingerencji w życiu młodego człowieka?
Staje się po prostu naiwny. A naiwny człowiek 100 razy częściej będzie nabrany. Przypomina mi się taka rzecz, może nawet słucha w tej chwili. W duszpasterstwie akademickim mieliśmy kiedyś obóz kajakowy. Ja tutaj te tereny wasze znam, bośmy tu pływali ze studentami na kajakach. Tak trochę śladami Ojca Świętego, który jest bardzo bliski. Miałem święcenia i był moim profesorem w Krakowie. Więc w pewnym momencie na pierwszym obozowisku namioty dla chłopców, namioty dla dziewczyn. No bo tak żeśmy to zawsze praktykowali. Ponieważ obóz był oczywiście koedukacyjny. No i niejaki, zmienię imię, Mateusz, wybiera się ze swoją dziewczyną, która zresztą nie została jego żoną. Jest w bardzo fajnym małżeństwie, ale z kim innym. I ludzie mówią, to znaczy studenci mówią: Mateusz, ale co, o co wam chodzi? No, chcieli mu uświadomić, że nie śpi się w tym samym namiocie z dziewczyną. Orzekli go potem niepokalanie poczęty. To znaczy, bo on... Tak wydawało się, że on w ogóle nie rozumie, o co chodzi, bo przecież wiadomo, że był człowiekiem no bardzo, bardzo takim pełnym wiary i pełnym przyzwoitości, jest do dzisiejszego dnia wspaniałym człowiekiem. Ale no, nie rozumiał tego, że tak się nie robi. Że na przykład, że chłopak z dziewczyną nigdy do momentu ślubu nie śpi pod tym samym namiotem i nie idzie gdzieś tam w plener sam na sam i tak dalej, bo to jest naiwność. Nie wiesz, co się stanie za 3 dni, za tydzień, a nawet jeżeli ty, że tak powiem, nie wpadniesz, to tworzysz obyczaj nowy, który pochłonie wielu, wielu innych. I dlatego nie tylko w średniowieczu, ale od początku czasów aż do dzisiejszego dnia te same zasady roztropności, przezorności, a nie naiwności obowiązują. I coś z tego. Jeżeli człowiek nie liczy się z działaniem szatana, no to jest nieprawdopodobnie naiwny. To już Louis powiedział, że pierwszym podszeptem szatana, jak uczył listy starego diabła do młodego, to mu dudał w ten sposób: pamiętaj, mów ludziom, że szatana nie ma. No i wtedy najłatwiej ich złapiesz.
Mówił ksiądz o życiu w prawdzie. Ja spotkałem się z taką opinią młodych ludzi, którzy właśnie prawdy szukali, którzy szukali jakiegoś oparcia dla swoich przekonań, którzy mówili, że Bóg to taki apodyktyczny władca, wobec którego szatan zbuntował się, dając człowiekowi możliwość właśnie wyrwania się z jakichś form, tak jakby, który pozwolił człowiekowi dopiero rozszerzyć swoje horyzonty. Jak rozmawiać z takimi ludźmi? Jak ich przekonać do tego, że są w błędzie? Że to nie jest prawda? To jest dosyć, myślę, trudne pytanie, ale myślę, że dosyć istotne, dlatego że sporo osób próbuje w jakiś taki sposób usprawiedliwiać swoje różne słabości.
Powiedziałbym tak. Z jednej strony, oczywiście mówiąc językiem takim bardzo prozaicznym, z jednej strony Pan Bóg musi być wierny światu, który stworzył. I tej strukturze, że tak powiem, świata, którą założył. Albo inaczej, nie może Bóg przestać być Bogiem. Czyli nie można powiedzieć: a psia juchy, wszystko jedno. Co będziecie robić? No uważajcie, żebyście nie przesadzili. Co to za postawienie sprawy? I gdybyśmy tak poszli głębiej, to byśmy zauważyli, że całe szczęście, że Bóg jest taki, że jest fundament, że jest skała. Właśnie to, do czego nawiązał choćby papież Benedykt XVI w spotkaniu z młodzieżą. Budować dom, budować na skalę. No bo jak się buduje na piasku, uczuć na piasku, jakichś tam fantazji i tak dalej, jeden moment, wszystko to pryska, wszystko się to wali, rozpacz, tragedia i tak dalej, i tak dalej. A więc z jednej strony, jak to dobrze, że Bóg jest stały, że jest skałą, że jest niezmienny, a z drugiej strony w całym objawieniu, a zwłaszcza Nowego Testamentu, objawia nam się jako Bóg miłości. Bóg, który życie swoje oddaje za człowieka. Bóg, który jest z człowiekiem i dla człowieka. Do tego człowieka przychodzi we wcieleniu. Za tego człowieka umiera. Nikt nie ma większej miłości niż życie swoje dać. Trzeba po prostu pójść w głąb. To tak jak papież powiedział kiedyś, jak mu młodzież postawiła pytanie w Paryżu. Po raz pierwszy wtedy młodzież mogła zadawać pytania. I powiedzieli mu tak, dlaczego Kościół jest taki wymagający, taki surowy w tej dziedzinie miłości, małżeństwa i rodziny. Papież odpowiedział mniej więcej w ten sposób. Gdybyście rozważyli, powiedzmy spenetrowali te wymagania Kościoła, dowiedzielibyście się, przekonalibyście się, że Kościół nie wymaga niczego więcej niż wymaga tego prawdziwa, autentyczna miłość. Czyli nie są to wymagania jakiegoś satrapy, tyrana, tylko to są wymagania Boga Stwórcy, Boga Miłości.
My chcielibyśmy jeszcze raz podać numery telefonów do studia i zaprosić radiosłuchaczy, więc telefony stacjonarne do studia, na które można dzwonić, to
655 23 55 i 655 23 56, kierunkowy do Torunia 056.
Za granicę to
655 23 33 i 655 23 66.
Również zapraszamy Was do wysyłania SMS-ów. Wysyłajcie SMS-y na numery telefonów 696-53-41. 696-53-41.
You are awesome in this place.
dziś w czasie wzrastania mówimy o działaniu szatana, o działaniu szatana na człowieka w czasie jego dorastania, w czasie jego rozwoju, w czasie jego formowania. W przerwie rozmawialiśmy tutaj w studiu na temat tego, o czym zresztą wielokrotnie informowali nas słuchacze w swoich mailach, że szatan jest w stanie oddziaływać na człowieka w sposób, który można by nazwać pozytywnym. Jeden z naszych słuchaczy mówił, że do momentu nawrócenia dysponował taką niesamowitą sprawnością intelektualną, która pomagała mu rozwiązywać wszelkie problemy w domu, w życiu prywatnym, czy też w szkole. Jak to określił, zawsze dostawał to, czego pragnął. Czy siły demoniczne są w stanie w taki sposób oddziaływać na człowieka?
Trzeba powiedzieć, że tak. Bo czasami daje, jak to różne podsunie, nawet wydaje się nam, że dobre dary, ale po to, żeby szatan chce zrobić jakiś dobry interes. A tym interesem jest, żeby zerwać łączność z Panem, z nami, z Panem Bogiem. Po prostu on nie chce, żeby człowiek był zbawiony. On jest to dobry kupiec. On robi dobre interesy i da nam pod różne takie dobre, nam się daje dobre rzeczy, ale po prostu, żeby nas zniszczyć. No, może dam taki przykład jeden, że chłopiec jeden, no słabo się uczył, no, ale w czasie wakacji gdzieś tam poszedł do jakiejś grupy satanistycznej i został obdarzony, tak tutaj pan powiedział, że jakimiś, no, dostał dobre wiadomości, zdolności, że wygrywał nawet, no, stał się bardzo dobrym uczniem. Nawet wygrywał olimpiady. Ale pytanie, co to dalej będzie? Nie? No, niby wszyscy są zachwyceni, że to przyszło momentalnie, ale szatan będzie później to wykorzysta, no, żeby po prostu tego chłopca zniszczyć.
A oprócz tego oddziaływania bezpośrednio na osobę, czy szatan ma taką moc, żeby nie tylko namieszać w sercu człowieka, w jego głowie, ale też w jego otoczeniu?
Może. Różne. Bo to jest bardzo przebiegły, nie? I to jest bardzo chytry, nie? Przebiegły i chytry, to w piśmie się tym pisze. I dlatego no, trzeba rozpoznać te jego no, kulisy, no, metody działania, nie? Bo to jest bardzo to przebiegły.
Mogę podać bardzo wiele przykładów. Ja tego zresztą nie rozumiałem. Od 7 lat zajmuję się tego rodzaju posługą. Kiedy przychodzą ludzie, bardzo często mówią o zepsutych relacjach międzyosobowych. Ja mówię, cóż to opowiadacie, zepsute relacje? Odzywajcie się jak trzeba. A on mówi, nie, to jest coś nie z nas. Na przykład, przychodzi para, ludzi już tak w solidnym wieku. Mąż, żona. Nie brak pieniędzy, nie brak chałupy, nie brak czegokolwiek. I mówią, żrą się. I on powiada, mówi, proszę księdza, niech ksiądz zrozumie, ona do mnie mówi, ja jestem w trzecim pokoju, ja nie słyszę, naprawdę nie ma złej woli z mojej strony. No i rzeczywiście mnie się wydawało, no gdzie tu może być problem między wami? Czyli z jakiego powodu? A oni mówią, w niesnasce i w jakimś rozgoryczeniu żyją. Prawie kiedy już wychodzili, nie wiem już jak, zapytałem, czy ktoś się nie zajmuje sprawami okultyzmu. A ona najwyraźniej mówi, że nie tylko się zajmuje, ale że to jest czymś dobrym. No i w tym momencie się wyjaśnia cała sprawa. I takich przypadków jest X, że szatan, wchodząc w człowieka, w ludzi, psuje relacje międzyosobowe. Więc coś tam da. No, przypomnijmy sobie z samej Ewangelii. Dam ci wszystko. Jeśli upadłszy, oddasz mi pokłon. Za ten pokłon.
My w poprzednich dwóch audycjach z księdzem Józefem mówiliśmy o wschodnich sztukach walki. Właśnie jeden z naszych słuchaczy ma pewne wątpliwości związane z tymi wschodnimi sztukami walki. Chciałby się zapisać na taki kurs i prosi o pewien komentarz ze strony księdza egzorcysty. Jak to właśnie wygląda z tymi sztukami walki?
Jeśli to będzie koszykówka, siatkówka, to gdzie, czy tam judo, czy tam zapasy, czy tam pochodzą, a to nie będzie nic. To nie będzie szkodliwe. Ale jeśli to będzie ta szkoła, bo tam połączone jest z medytacją. I też i tutaj to jest szkodliwe.
Może trudno prowadzić tutaj dłuższą dyskusję i wchodzić gdzieś, bo to by trzeba było do tego specjalnego przygotowania audycji, ale najogólniej wszystkie walki wschodu mają za sobą filozofię i religię. To nie jest tylko gimnastyka. Mają za sobą filozofię i religię. Mają za sobą cześć dla innych bogów. Oczywiście, że najczęściej tego się nie pokazuje w pierwszych momentach, a zresztą ci, którzy są, że tak powiem, trenerami, może nawet, nie wiem, czy o tym wiedzą, nie zawsze to ukazują. Ale proszę popatrzeć na różne walki, jak się zaczyna od bardzo głębokiego ukłonu w stronę guru, którego portret wisi na ścianie i tym podobnie.
Czyli to jest tak najogólniej. Czyli zatem możemy mówić o pewnej furtce, która jest
tak,
otwarta
oczywiście.
Dla działalności szatana.
Tak, oczywiście. Tak. I właśnie wspomnianej między innymi medytacji przyzywa się, ludzie nie wiedzą o tym, bogów innych.
I
w ten sposób się
wchodzi. A jeśli ktoś powie, no tak, chodzę na treningi jakiejś wschodniej sztuki walki, ale ja tylko walczę, ja nic nie robię, mi tam o niczym innym nie mówią, tylko po prostu walczę, jakieś ruchy wykonuję. Czy to też samo w sobie jest złem? Bo pani, która pytała o to, właśnie chciała się zapisać na taki kurs i nie wie, czy sama walka będzie dla niej szkodliwa, czy ideologiczne zagłębianie się w ten temat jest szkodliwe. Właśnie na to pytanie chciałaby uzyskać odpowiedź.
Ja bym powiedział tak. Chcesz wzrastać w sprawności, uprawiaj gimnastykę, jaką chcesz, stawaj na uszach. Ale nie idź do systemów wschodnich. Bo nigdy nie jest to sama gimnastyka, sam sport, same ćwiczenia cielesne. A nie wie człowiek, w którym momencie łapie nie tylko filozofię, ale i religię i otwiera się na ducha zła.
Mamy już pierwszy telefon. Słuchamy, kto dodzwonił się do nas, do audycji w Radiu Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus zawsze, Maria Dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy serdecznie.
Z Jaworowa, Białorki. Proszę księdza egzorcysty, ja chciałem powiedzieć takie... Jak wiemy, szatan może szkodzić człowieku przez produkty i przez rzeczy. Matka Boża prosi, aby rzeczy, które kupujemy, aby kropili się cenną wodą. Jednego razu szatan powiedział, masz szczęście, że ma przy sobie oświęcony różaniec. Jak ciebie zapytać... ksiądz egzorcysta, co może ksiądz egzorcysta powiedzieć na tę temę?
Dziękujemy panu, że aż z Lwowa zatelefonował pan do nas, połączył się pan z nami. Oddajemy głos księdzu.
Dziękujemy bardzo za ten głos. Może tak najprościej, najkrócej. Z jednej strony, żeby państwo nie myśleli, że tu tworzymy jakąś taką atmosferę demoniczną, jest podstawowa zasada. Nie wolno demonizować świata, czyli widzieć wszędzie ducha zła. Także no, trudno by było może przyjąć zasadę, że każdą rzecz, którą kupujemy, którą spożywamy, należy kropić święconą wodą. Nie, ale przecież po to jest modlitwa przed jedzeniem, po to się błogosławi pokarmy, po to należy wszystko czynić w imię Boże, żeby uodpornić się na ewentualne działanie ducha zła. Jeżeli by ono gdzieś tam z czymś było związane, skupieniem gdzieś tam jakiejś rzeczy. Natomiast oczywiście, że trzeba dbać o to, żeby wiedzieć, co się kupuje, gdzie się kupuje i tym podobne.
Mamy... Też święcimy różne no, mieszkania, czy przedmioty święcimy. Nawet są też święcone pokarmy przed świętami, czy zawsze wigilię paschalną.
I to nie jest tylko zwyczajny obrządek tradycyjny, tylko ma na celu coś więcej, prawda?
I właściwie powinien być to obyczaj codzienny, modlitwy i błogosławienia. Pobłogosław Panie Boże nas, te dary, które z Twojej opatrzności spożywać będziemy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ja pragnę w tym momencie przeczytać SMS-a. Otrzymujemy na ten numer, który podaliśmy, 696-53-11-11. Na ten numer otrzymujemy SMS-y. Jeden z nich brzmi następująco. Co należy robić, kiedy człowiek mimo pomocy Bożej popadł w grzech i czuje działanie złego ducha? Co powiedzieć Bogu, jak się do Niego zwrócić?
Powiedziałbym bardzo prosto. Może najpierw tak. We wszystkich tego rodzaju sprawach, bo to już jest kolejny, powiedziałbym, rozdział problematyki, którą poruszamy, jeżeli człowiek wszedł, jeżeli człowiek wpadł w uzależnienie. Pamiętajmy, Bóg jest Bogiem żywym, mocnym i Bogiem dla człowieka i Bogiem miłosiernym. I dlatego nigdy nie ma takiej sytuacji, mimo że szatan to duda. I to znaczy duda? Duda to znaczy szepce w ten sposób, że dla ciebie już nie ma zbawienia, dla ciebie już nie ma rozwiązania. Liczmy się z tym. Nigdy nie ma takiej sytuacji, dopóki człowiek żyje, zawsze może z tego wyjść. Oczywiście z pomocą Bożą i z własną współpracą. Czyli po prostu trzeba zwrócić się do Pana Boga, trzeba się zacząć modlić, trzeba się przygotować do spowiedzi, prawdopodobnie do spowiedzi generalnej, czyli z dłuższego okresu, popatrzeć, co tam było, czy nie było na przykład gdzieś tam jakiś zaniedbanek również spowiedzi, jak to się cały ten proces toczył, gdzie, jak on się zaczął, i żeby to wszystko poodkrywać. I zwłaszcza w spowiedzi, takiej porządnej spowiedzi, zwłaszcza generalnej, załatwić. No a potem, no i oczywiście spowiedź, powiedziałbym, spowiedź jest, tak jak to podkreślamy, spowiedź jest pierwszym egzorcyzmem. A potem oczywiście Eucharystia, w której sam Chrystus przychodzi do mnie, karmi mnie swoim ciałem, uświęca, leczy. No pewno, że trzeba też liczyć się z pewnym procesem i z pewnym trzeba trochę czasu, bo ten szatan nie ustępuje tak od razu. A jeśli są przypadki no, szczególne, to trzeba poprosić również o modlitwę wstawienniczą, o modlitwę o wyzwolenie, czy jeżeli ksiądz, który zajmuje się posługą egzorcyzmów, uzna za stosowne, no to również podejmie egzorcyzm.
Wiele maili, zarówno po naszych audycjach poprzednich, jak i SMS-ów przysyłanych podczas dzisiejszej audycji, posiada pytanie, jak rozpoznać osobę opętaną. Ludzie, którzy piszą, sądzą, że w ich otoczeniu taka osoba się znajduje. Jak rozpoznać, czy to na pewno jest działanie demoniczne i jak namówić tę osobę do pójścia do egzorcysty, do spowiedzi, czy choćby do kościoła?
Tutaj opętany to jest, jak Amor pisze, tylko są 2% prawdopodobnie. To ludzie tacy zniewoleni czy nękani przez złego ducha. I tu to na pewno o to chodzi, nie? Że mają trudności różne w życiu. Po czym poznać? Przede wszystkim pierwszą to jest to wrażliwość na rzeczy święte. No tu przychodzi mu trudno modlitwa. No po prostu nie czuje smaku modlitwy. To jest pierwszy znak. Nie czuję potrzeby pójścia na niedzielną mszę świętą.
Wręcz od razu. Do tych rzeczy. Do rzeczy świętych. Rzeczy Bożych. Do modlitwy, sakramentów.
Ja czasami też jak mam trudności jako egzorcysta rozpoznać, czy to jest choroba psychiczna, czasami czy to jest działanie złego, to tak oświęcę olej, wodę i sól. I teraz rozpoznać, teraz proszę, ale mówcie, nie mówcie tej osobie, dajcie jej do spożycia, a nie mówcie jej. Jaka będzie reakcja? No z jedną osobą miałem tak, lubiała bardzo kotlety. To usmażcie na tym oleju te kotlety, posólcie tą solą
poświęconą? Niedobre, nie smakują te kotlety. Co? Jak mała licho te kotlety mi usmażyła? Jedna miała kawę czy herbatę. Tej wody poświęconej trochę wlała do tego czajnika, zaparzyła. No ale mama, coś zrobiłaś, że ta kawa, herbata mi dzisiaj nie smakuje. Czy to jest oznaką już, nie? Że rzecz święta, no po prostu ją, no, ma niechęć do różnych rzeczy. Czy jakieś rzeczy poświęcone, to dalej. Na przykład jeden ksiądz mi opowiadał, że dziewczynie włożył w szkole, bo czuł, że taka jest rozrabiara, włożył poświęcony medalik. Nie usiadła na to. Nie usiadła, krzesło wzięła, przemieniła, na inne miejsce postawiła, albo się przyniosła, nie? Czuła coś, tą rzecz świętą, nie? Właśnie wrażliwość na takie rzeczy święte, to już jest jedno, jest oznaką. Można by to wymieniać bardzo to dużo takich rzeczy.
Otrzymujemy kolejne SMS-y. Księże Franciszku, myślę, że to bardzo mocno koresponduje z tym, co ksiądz mówił. Sabina pisze, czy mieszkanie ze swoją dziewczyną, chociaż się z nią nie współżyje, jest czymś złym?
Tak. Pamiętam taki przypadek. Ludzie z naszego duszpasterstwa, ich syn, który, no mogę powiedzieć, no 100% nawet, chociaż trudno, sobie nie mogę wierzyć w 100%, a co dopiero komuś, ale był to naprawdę fantastyczny człowiek. No i w pewnym momencie, bardziej to była inicjatywa jej, w czasie studiów, jakoś tak, on już był pod koniec swoich studiów, no i ona najpierw poszła od rodziców, potem poszła do brata, brat jej nie miał dość, więc chciała zamieszkać teraz już z nim. No i mówi, jakoś tak, oczywiście zamierzali małżeństwo, no i będą mieszkać razem. Oczywiście to było absolutnie wykluczone, żeby współżyli. Chciałoby się powiedzieć tak. Co chcecie wypróbować? To znaczy zakładając, że nie będziecie współżyć. Co chcecie wypróbować? Chcecie herbatę zrobić? To do tego nie trzeba wspólnie zamieszkać. Chcecie gwoździa wbić razem? Żeby się przekonać, czy potraficie razem gwoździa wbić. No to do tego nie potrzeba razem zamieszkać. Co chcecie wypróbować? Nie można, tak jak kapłaństwa przed kapłaństwem nie można wypróbować, tak małżeństwa przed małżeństwem nie można wypróbować. Bo to jest zupełnie diametralna, inna rzeczywistość. A no, argument no, zasadniczy jest ten, że jeżeli sami, najpierw oczywiście słabość ludzka, że nie wiecie, co będzie za 3 dni, czy za 30 dni, jeżeli będziecie mieszkać razem. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli nawet wy wytrzymacie, to tworzycie, ja już wspomniałem o tym, tworzycie nowy obyczaj. Jest niesamowicie ważna rzecz, obyczaj. I tworzycie nowy obyczaj i mówicie wszystkim ludziom naokoło, słuchajcie, można zamieszkać razem. Tworzymy nowy obyczaj, teraz odtąd będzie obowiązywał nowy obyczaj. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że ten nowy obyczaj, jeżeli nawet was nie wchłonął, to wchłonie XXX ludzi. Kto temu będzie winien? Wy. Bo wy jako na przykład z oazy, czy gdzieś tam z jakiegoś ugrupowania bardzo religijnego, postanowiliście zamieszkać razem.
Ja mam jeszcze pytanie do księdza Józefa, do księdza Franciszka również, ale po prostu na wcześniejszej audycji wspominaliśmy też taki problem, tego, że jeżeli ktoś był wcześniej nękany przez złego ducha i nawrócił się, jednak konsekwencje tego nękania pozostają, mimo że on już właśnie żyje na łonie Kościoła, korzysta z sakramentów świętych. I tutaj dostaliśmy takiego maila na temat właśnie konkretnego przypadku. Chłopaka, który żył, wychowywał się w rodzinie wierzącej, ale w pewnym momencie odszedł od Kościoła, potem poszedł na studia i na tych studiach zaczęły oczywiście dziewczyna i takie, jak ksiądz Franciszek już tutaj mówił, próbowanie wspólnego życia i narkotyki. Zaczęło to wszystko się pogłębiać i rozwijać i doszło do takiego momentu krytycznego, w którym właściwie jego studia zawisły na włosku. I choć on nie chodził do kościoła, za bardzo nie wierzył w istnienie ani Boga, ani szatana, to w pewnym momencie, jak sam przyznał, powiedział szatanowi: jeżeli istniejesz, to teraz ja tobie siebie oddaję, ty mi pomóż. Ty mi pomóż zdać tą sesję za jakąkolwiek cenę. Ty mi pomóż, żeby mi w życiu się dobrze ułożyło. I on to tak powiedział sobie, rzucił gdzieś tam na korytarzu akademika takie hasło. I po jakimś czasie okazało się, że i oczywiście sesję zdał. Był zupełnie zaskoczony, bo jak sam później przyznawał, nie uczył się kompletnie. Nie uczył się do tej sesji i on sam przyznawał, że nie powinien jej w sumie zdać. Później jednak to wszystko się zawaliło i narkotyki go za bardzo wciągnęły. Dziewczyna z nim zerwała, studia gdzieś zaprzepaścił i zaczął być problem choroby psychicznej. I w tym momencie pojawiły się różne lęki, łącznie z ciągłą chęcią czy takim pociągiem do samobójstwa. Takie zagrożenie. Co chwilę takie myśli go nachodziły, że nie może się oprzeć i on ma czasem ochotę na przykład gdzieś tam wyskoczyć przez balkon czy po prostu zrobić ze sobą coś strasznego. No i w pewnym momencie właśnie, oczywiście nie chciał również chodzić do kościoła, bo jak sam się usprawiedliwiał, rodzina bardzo go prosiła, żeby zaczął chodzić do kościoła. On mówił, że on nie może po prostu stanąć w kościele, dlatego że on ma ochotę wykrzyczeć coś w momencie mszy świętej, chociaż był bardzo spokojnym człowiekiem. Ma ochotę używać jakichś niecenzuralnych słów, po prostu jakiś gniew wyładować w kościele, więc on woli jednak do tego kościoła nie chodzić, żeby takie rzeczy nie miały miejsca. Po jakimś długim, długim czasie dokonało się nawrócenie. Poszedł do spowiedzi, zaczął żyć sakramentalnie, można tak powiedzieć, zaczął korzystać z sakramentów świętych regularnie, ale nadal bierze leki, nadal ma gdzieś to zaburzenie psychiczne, którego lekarze nie są w stanie do końca sprecyzować, bo stawiają co i rusz inne diagnozy, a on nadal mówi, że ma często lęki, że to gdzieś coś wraca, chociaż czuje się w pewnym sensie, ma tą świadomość istnienia Boga i czuje się pod jego skrzydłami.
Tutaj spowiedź była, tak? Komunia święta. Dlatego potrzebne jest udanie się do kapłana, egzorcysty, o uwolnienie go. Z tego zła. Konieczne. Ale żeby nie od razu się zgłosić, tylko musi, jeśli jest w stanie, to jakiś czas musi iść nie tylko do spowiedzi, ale adorację zrobić i często komunia święta. Tak, no to powiedzieć tydzień, może dwa tygodnie i wtedy skontaktować się z księdzem egzorcystą, który go by uwolnił od tego zła.
Proszę księdza, czyli jest możliwość, czy nawet faktem, że skutki takiego nękania pozostają, takiego świadomego wyboru, bo mimo iż on nie był pewien, czy istnieje szatan, wypowiedział to.
Musi skorzystać, bo on jest w zakładzie, tak?
Jest. Nie jest w tej chwili w zakładzie, ale
korzysta. Ja wiem, że osoby dość często, rodzina, widząc, że tam dostają te leki, często przyjeżdżają do mnie na egzorcyzm. często przyjeżdża na egzorcyzm. I dzieją się rzeczy niezwykłe. Zostają uwolnione. Ale mówię, musi być pierw ta nawrócenie. Ich życie, adoracja, znaczy sakrament, nawiedzenie swojego sakramentu i musi być modlitwa. I to jest różaniec, polecam, i kolanka do miłosierdzia Bożego i jeszcze czytanie Pisma Świętego.
My mamy już kolejny telefon radiosłuchacza. Słuchamy, halo?
Halo?
Halo, słuchamy, tak?
Ja miałem taki problem. Byłem w Częstochowie i ojciec Paulin dał mi rozgrzeszenie. Nie powiedział, ja ciebie rozgrzeszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tylko powiedział, daję ci rozgrzeszenie bez żadnej modlitwy, bez pokuty. Zabronił kategorycznie chodzić do psychiatry i psychologa. Żadnych psychiatrów, żadnych psychologów. No i szczerze mówiąc, ja zwariowałem, bo poszedłem do Rzeszowa do spowiedzi. I tam ksiądz odprawił nade mną egzorcyzm. Powiedział, Boże, ulżyj duszy cierpiącej, zamiast znaku krzyża świętego, ja ciebie rozgrzeszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kazał mi się bić w piersi i mówić, Boże, bądź wola Twoja. Nie za bardzo wiem, co mam robić, bo ojciec Paulin powiedział, żebym szukał pomocy u księży jezuitów i w ruchu odnowie Ducha Świętego. A księża jezuici odmówili mi spowiedzi. Powiedzieli, żebym poczekał, bo jestem po rozwodzie i poczekał, aż unieważnię swój ślub kościelny. I wtedy przystąpił do spowiedzi.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Oddajemy głos teraz księżom obecnym w studio i poprosimy o przejście na odbiór.
No, jeżeli tam jest niesakramentalny związek, to oczywiście rozgrzeszenia nie może być, dopóki się nie ureguluje sprawy związku małżeńskiego, to znaczy pojednania z Panem Bogiem. I stąd te pewnie jakieś tam odmienne formuły, które nie były, nie może być wtedy żadnej formuły rozgrzeszenia. Nie wiem, jeżeli Pan jest zainteresowany i może podać swoją diecezję, to ja mogę podać nazwisko, do którego się Pan może zwrócić. Bo ja mam tutaj przed sobą akurat, bo wracamy z Niepokalanowa, z naszego spotkania, mogę podać każdy adres w Polsce. No, może to nie jest wskazane. W takim razie, no, zwrócić się do...
Do proboszcza.
Najpierw do swojego proboszcza. Potem, jeżeli on będzie uważał, że sprawa jest jakaś tam poważniejsza, bardziej skomplikowana, no to albo do duszpasterza rodzin, albo do kogoś z kurii biskupiej, kogoś z pobliża, do swojego. Proszę się nie bać zwrócić się do, czy gdzieś tam do klasztoru i żeby sprawę omówić, no bo jak dowiaduje się, że to jest sprawa niesakramentalnego związku, no to oczywiście o rozgrzeszeniu na razie przynajmniej nie może być. Musi być uregulowana sprawa sakramentalnego związku. A co do, może jeszcze dopowiem słówko, co do poprzedniego pytania. To jest sprawa taka dość, że tak powiem, powszechna i przy okazji może dla wielu innych odpowiem. Trzeba się liczyć ze skutkami. Ze skutkami, powiedziałbym, pewnych rzeczy biologicznych, psychicznych, no i tym bardziej działania ducha zła. Także nawet jeżeli następuje nawrócenie i jakieś wyzwolenie, to leczenie potrwa dłużej. Trudno to określić, to trzeba Panu Bogu pozostawić. Skazanym pozostaje życie, intensywne życie religijne, czyli dążenie do życia w zjednoczeniu z Panem Bogiem. Oczywiście regularna spowiedź, bardzo częsta komunia święta, adoracja, oczywiście medytacja Pisma Świętego, oczywiście modlitwa różańcowa, Kronikadę Miłosierdzia Bożego i kontakt, na przykład bardzo wskazaną rzeczą jest kierownictwo duchowe, żeby sobie upatrzyć księdza, czy poprosić gdzieś, poinformować się, żeby to był ksiądz, który może podjąć najczęściej łącznie ze spowiedzią, ale może to być niezależnie od spowiedzi, kierownictwo duchowe. I potem ważna też jest wspólnota, żeby człowiek nie pozostał sam. Sam goły, na przykład zwłaszcza w rodzinie jakiejś takiej areligijnej, no i teraz na nowo będzie się musiał borykać z rozmaitymi trudnościami. Wspólnota, poszukać wspólnoty.
Muszę powiedzieć, drodzy księża, że skrzynka nam się SMS-owa przepełnia. Musimy cały czas kasować SMS-y, żeby mogły przychodzić następne. Dziękujemy wszystkim, którzy zadają pytania. Niestety nie będziemy w stanie na wszystkie odpowiedzieć ze względu chociażby na czas. Zapisałem sobie tu kilka pytań. Nie wiem, czy jest możliwość zwięzłej odpowiedzi na te pytania, ale jeśli takowa by była, wtedy moglibyśmy na więcej pytań odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, jakie sobie tutaj zanotowałem, to pytanie o alkoholizm. Pisze chłopak pan, że jest z rodziny, w której alkoholizm jest bardzo poważnym problemem, który psuje więzi rodzinne. On jest katolikiem i nie wie, jak sobie z tym poradzić. Myśli, że w jego rodzinę ingeruje w jakiś sposób zły duch. Co ten człowiek ma zrobić? Był właśnie też drugi SMS na ten temat. Jak radzić sobie w sposób duchowy z problemem alkoholizmu?
Najkrócej. Udać się do najbliższej poradni rodzinnej, w szczególności poradni z uzależnieniami alkoholowymi. Tam bliżej powiedzą, jaki jest sposób postępowania. Oczywiście, jeżeli to jest problem nałogu, nie ma możliwości, no oczywiście, że Pan Bóg jest zdolny. Znam takie przypadki, że ktoś nie podejmował leczenia, w jednym momencie odłożył alkohol, ale to musi być pomoc Boża, oczywiście zwrócenie się o pomoc Bożą i wyproszenie, powiedziałbym, wyproszenie cudu właściwie. No i w tym sensie musi być bardzo głęboka motywacja. Że w jednym momencie człowiek bez podejmowania leczenia alkoholowego czy przeciwalkoholowego wychodzi z alkoholu. Normalnie jednak musi podjąć leczenie, żeby zmobilizować człowieka, no to trzeba otoczyć go modlitwą, zorganizować jakąś grupę modlitwy i powiedziałbym nowenna za nowenną, i tłumaczenie, żeby sam zechciał tego rodzaju rzecz podjąć. Nie chcę wchodzić już w szczegóły, ale między innymi zostawienie tego człowieka, jeżeli nie pomagają żadne perswazje, trzeba go zostawić po to, żeby go nie hołubić, żeby mu nie przygotowywać ciepłych posiłków, łóżeczka i tak dalej, no bo on wtedy czuje się bezkarny i może tym bardziej pić. Trzeba go zostawić. Takie są najogólniej wskazania, ale ja nie chcę w ten rejon schodzić, bo to są sprawy już szczegółowe.
Kolejna sprawa, o którą pytają nasi słuchacze i również pytali po audycjach pokoju gościnnego. Bardzo chcieli zdobyć numer kontaktowy do księdza egzorcysty, który był naszym gościem. Wydaje się, że jest bardzo wielka potrzeba. Ludzie chcieliby się skontaktować z egzorcystą i chcielibyśmy w tym momencie usystematyzować wiedzę, jak dostać się do egzorcysty.
Każda diecezja, chyba każda w Polsce, ma tego rodzaju posługę. W niektórej diecezji jest aż 3 na przykład księży, którzy się zajmują tego rodzaju posługą. Także najlepiej zawsze do swojej diecezji zwrócić się do najbliższego z księży i on poda adres. Trudno to jest podawać w tej chwili na całą Polskę. Ja w tej chwili tutaj dysponuję czymś takim. Prywatnie, no taką listę nawet tutaj można dać do dyspozycji i są telefony kontaktowe podane z każdej diecezji.
Ważne jest to, że nie ma większego problemu, prawda, żeby taki kontakt zdobyć.
Tak.
Prosta sprawa. I do księdza proboszcza, czy nawet spowiednicy w naszej diecezji toruńskiej wiedzą, kto jest egzorcystą, znają telefony i wtedy się umówić. Jak ktoś ma, wstydzić się może, bo też może się wstydzić i do księdza, to można iść przynajmniej do kurii biskupiej. Tego podać tego tutaj nie podam numer telefonu, chociaż bo ja bym wtedy byłbym zawalony. Nie?
No, to znaczy są telefony kontaktowe, ale są telefony, których nie można podawać.
Nie będziemy tu na terenie teraz, dzisiaj w studiu te podawać, nie będziemy robić reklamy.
Tak, nie ma problemu, żeby dotrzeć do tych kontaktów, więc po prostu nie będziemy...
Na przykład, kiedy on dyżuruje. Tak.
Również
ja mogę podać swój bielsko-żywiecki diecezji. To są wtorki, rozmowy między 14 a 17. Wtorki. No a potem mamy raz w miesiącu taką modlitwę wstawienniczą. Jeżeli trzeba, umawiam się indywidualnie jeszcze na tego rodzaju rozmowę. No i potem nawet modlitwę. Bo w takiej rozmowie, czyli najpierw zawsze modlitwa taka powinna być poprzedzona rozmową, tak zwanym wywiadem, po to, żeby stwierdzić dwie rzeczy. Najpierw co się dzieje, czyli ujawnienia, plus jakie są ewentualne źródła, przyczyny.
My mamy już kolejny telefon. Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zrujnał Chryste.
Zawsze wszędzie.
Jacek z Polski Południowej. Ja mam do księży jako, no, można powiedzieć, specjalistów tej branży takie pytanie. Spotkałem się swego czasu z takim aparatem, można powiedzieć, przystawką do komputera. To się nazywa Interadiakor. Jest taka sieć w Polsce ludzi, którzy próbują, czy ewentualnie w cudzysłowie powiem, leczą, diagnozują tymi aparatami. To jest oparty program komputerowy na, jak się dowiedziałem tam w internecie, poczytałem troszeczkę, na metoda medycyny tybetańskiej, ajurwedy i tak dalej, i tak dalej. I podobno ten aparat bada cały organizm w ciągu kilkunastu minut i tak dalej. Czy ojcowie się spotkali z tym problemem, czy to może mieć jakiś negatywny wpływ oddziaływania jakiejś programu? To jest na zasadzie, można powiedzieć, sprzężenia organizmu na zasadzie elektrod, podłączenia elektrod do rąk, do nóg i poprzez przystawkę do komputera z odpowiednim programem. I ja tutaj mam takie obawy, bo wielu nawet księży z tego korzystało, być może sobie nie zdają sprawy z tego, nie mówiąc już o normalnych ludziach świeckich. I pozwoliłem sobie poszukać w internecie troszeczkę, no i spotkałem się, że ten aparat został pierwszy raz zaprezentowany na kongresie bioenergoterapeutów.
Dziękujemy bardzo.
Bodajże w Katowicach w 2003 roku.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Nie wiem, czy nasi goście spotkali się z tym urządzeniem. Tak czy inaczej, jest to tutaj wyraźne nawiązanie też do pewnych metod medycyny, tak, medycyny wschodniej. Było też dużo zapytań innych na temat metod właśnie medycznych pochodzących ze wschodu lub też metod medytacji
wschodnich ogólnie.
Pojawiały się różne problemy.
Pojawiała się joga, pojawiała się akupunktura,
reiki.
Tak, co z tym wszystkim? Co odpowiedzieć ludziom, którzy poddają się akupunkturze, którzy ćwiczą jogę?
Ogólnie to są wszystko systemy wschodnie. Ja mówię tak, jeżeli akupunktura polega, tak bardzo prymitywnie odpowiem, jeżeli akupunktura polega na tym, jak się chodzi po ściernisku i pewne receptory się pobudza, to jak najbardziej jestem za tym. Ale jeżeli akupunktura polega na odwoływaniu się do energii niewiadomego pochodzenia, no to jesteśmy w okultyzmie. Jeśli chodzi o to pytanie poprzednie, co do komputera, pozwolę sobie, mam nadzieję, że nie nadużyję, bo zresztą to jest podane również jako telefon kontaktowy. Proszę w tej sprawie porozumieć się, nie podam nawet nazwiska, ale podam telefon. 0501 333-642. 0501-333-642. Ale raczej dzisiaj nie, bo mógł jeszcze nie dojechać do domu. A zresztą może go ma przy sobie, ale może być wyłączony. On się doskonale orientuje w sprawach komputerowo-okultystycznych.
Otrzymaliśmy kolejny SMS. Jeden z nich brzmi następująco. Kiedyś żyłam w grzechu ciężkim. Teraz często przystępuję do spowiedzi i Komunii Świętej, ale mam często wątpliwości, czy mogę przyjmować Komunię Świętą.
Przepraszam, może jeszcze raz, bo ja nie widzę właściwie problemu. Dlaczego by nie można było przystępować do Komunii Świętej?
Ktoś pisze nam tak. Tak? Kiedyś żyłam w grzechu ciężkim, teraz często przystępuję do spowiedzi i Komunii Świętej, ale mam często wątpliwości, czy mogę przyjmować Komunię Świętą.
Powiedziałbym najkrócej tak. Komunia Święta, przepraszam za zbyt skrótową odpowiedź, ale taką dość radykalną. Komunia Święta nie jest dla aniołów. Komunia Święta jest dla ludzi grzesznych. Oczywiście nie może być grzechu śmiertelnego, czyli trwania w grzechu śmiertelnym. I mimo, że przychodzą jakieś echa dawnego życia, to nic nie znaczy. Ważny jest ten stan obiektywny. Żyje w łasce uświęcającej. A grzechy lekkie, no to oczywiście gładzi żal za grzechy przed spowiedzią, no i jeżeli jest regularna spowiedź. Także tylko grzech śmiertelny jest przeszkodą do przyjmowania Komunii Świętej.
My chcielibyśmy jeszcze nawiązać właśnie do tego kontaktowania się z egzorcystami. Przepraszam, że tak chaotycznie do tego wszystkiego wracam, ale tego jest strasznie dużo. Otóż podkreślaliśmy, że tak łatwo jest skontaktować się tak naprawdę z egzorcystą. Najlepiej udać się chociażby do swojego proboszcza, on już będzie wiedział, co z tym zrobić. Dlatego, że ludzie nie wiedząc, jak skontaktować się, jak dotrzeć do tak egzotycznego człowieka, powiedziałabym, dla wielu z nas, wpisują na przykład w internecie, w wyszukiwarce, hasło egzorcyzmy i tu bardzo ciekawe rzeczy wyskakują. Tutaj Tomek na takie coś się natknął, więc może Tomek powie dwa słowa z zapytaniem do księży.
No właśnie, bardzo łatwo jest natrafić w tym momencie na fałszywych egzorcystów. I chciałbym, żebyśmy właśnie się odnieśli do tego. Ja spisałem sobie jedną z ofert takiego egzorcysty. Pozwolę sobie ją przytoczyć. Czy twoje obecne życie jest nudne, niewiele lub nic się nie udaje, próbujesz znaleźć jakiekolwiek logiczne wyjaśnienie takiego stanu rzeczy, ale nic ci nie przychodzi do głowy, próbujesz wszystko zmienić, ale coś blokuje i trzyma w miejscu. Jaki masz miesięczny dochód, jak wyglądają twoje związki partnerskie, jak rodzinne, no jak tam twoje samopoczucie codzienne. No i dochodzi do tego, że to wszystko można zmienić, można zlikwidować i zacząć żyć normalnie tak jak kiedyś. Przypomnij sobie dawniej, jak było w dzieciństwie. Możesz powrócić do dziecięcej łatwości życia, jeśli masz pewność, że jesteś całkowicie czysty energetycznie i psychicznie. Właśnie bardzo podkreśla się ową czystość, nie tyle duchową, co właśnie czystość energetyczną. Jakby ksiądz mógł się odnieść do tego.
I często, przepraszam, że to jeszcze wejdę w słowo, często to się znajduje akurat na stronach, które oferują zarówno egzorcyzmy, jak i horoskopy, wróżby, takie zestawienie, jakby to w ogóle się nie wykluczało.
Jest powódź tego rodzaju ofert. Po prostu zalew. Najprościej mogę wyjaśnić, że egzorcystą jest biskup w diecezji i ksiądz, którego biskup mianuje, czyli w sposób specjalny upoważnia do tego rodzaju posługi. Nikt inny nie jest autentycznym kościelnym egzorcystą. Nie ma egzorcystów świeckich.
No właśnie, ja chciałbym się też odnieść do tego, bo świeccy egzorcyści, oczywiście w cudzysłowie, twierdzą, że w Polsce jest tylko kilku księży egzorcystów. Twierdzą także, że wspierają ich księża. No właśnie, którzy i gdzie? Tego świeccy wyklinacze już nie powiedzą.
Już nie mówią.
Proszę Państwa, jeżeli są na przykład bioenergoterapeuci, to najczęściej się powołują na to, że tylu księży do nich chodzi, że biskupi korzystają z ich... Ja sam pamiętam tego rodzaju wydarzenie, kiedy z kimś, to jeszcze wtedy nie wiadomo było w ogóle, że są bioenergoterapeuci, tam z jednym studentem poszedłem do takiej pani, która w opinii ludzi była uzdrowicielem i tak dalej. Ja mam wątpliwości, miałem teraz coraz więcej mam wątpliwości, ale w każdym razie rzecz, od której zaczęła, to mówię, u mnie był taki biskup, księża i oczywiście kloną się na obrazy religijne i są bardzo nabożni i tak dalej.
Ale zdaje się, że mam już kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem się zapytać, czy można mieć ducha lęku w sobie, który nabrałem się w dzieciństwie i przeżyłem też również depresję w chwili czytania dzienniczka siostry Faustyny. I właśnie w chwili czytania poszedłem w ten czas do księdza do spowiedzi, bo żyłem w grzechach po prostu ciężkich. I to mnie pomogło, spowiedź święta. Ale mnie przede wszystkim, czy można mieć ducha lęku w sobie od dzieciństwa, bo przeżyłem takie rzeczy, no.
Może zanim odpowiemy na to pytanie, jeszcze drugi telefon i drugie pytanie. Z tym, że... O, niestety straciliśmy połączenie, tak zdaje się. Więc prosimy może o odpowiedź na to pytanie.
Lęk tego rodzaju może pochodzić z jakichś zranień, z dzieciństwa, czy nawet gdzieś z życia prenatalnego. I oczywiście, że szatan może się posłużyć tego rodzaju lękiem. Jak najbardziej jest wskazana spowiedź, jak najbardziej wskazane jest jakieś zanurzenie się w Bożym miłosierdziu. I na pewno nie czytanie, na pewno czytanie dzienniczka nie mogło wprawić w lęk, tylko jeżeli coś takiego się stało, że przy czytaniu tego dzienniczka to może zadrgała jakaś nuta, jakiś skowyt sumienia czy coś, ale na pewno dzienniczek nie może wyzwolić lęku. Dlatego dalszy proceder jest jak najbardziej wskazany. Ale... spowiedź i skorzystanie z pomocy duszpasterza, zwłaszcza w konfesjonale i kierownictwa duchowego, żeby z tego rodzaju lęku wychodzić, czy również skorzystanie z modlitwy o wyzwolenie i o uzdrowienie.
Już kolejny słuchacz próbuje się z nami połączyć. Słuchamy, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dariusz z tej strony w Wielkiej Brytanii. To znaczy, problem jest taki, że to jest ciężka sprawa taka, którą wiele lat żyłem z takim, po prostu jakby miałem jedną wadę, po prostu ciągnęło mnie zawsze do pornografii i do takiego, do tego typu rzeczy, no i zawsze to jakoś tak nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Pomimo tego, że mam w tej chwili 26 lat, prawda? No i starałem się chodzić do kościoła i no to mnie odsuwało od sakramentów świętych na pewno, ale w kościele bywałem raczej systematycznie, ale to po prostu po pewnym czasie no tak nad zdominowało moje życie, że w jakiś sposób się oddaliłem od kościoła. Później po pewnym czasie wypowiadałem się na takim zlocie młodzieży na Górze Świętej Anny, bardzo mile to wspominam, u ojców franciszkanów. No i znowu przyszedł czas takiej po prostu odnowy. Zacząłem żyć na nowo. Wyrzuciłem nie tylko pornografię, wyrzuciłem wszystkie jakieś takie rzeczy, które mnie wiązały, no bo lubiłem sobie słuchać muzyki rockowej, metalowej, po prostu wykonawców takich jak Black Sabbath czy tak dalej. No to wszystko wyrzuciłem, paliłem to po prostu, no i był długi czas taki spokoju. Zacząłem żyć na nowo, ale jednak to powróciło. Jednak to powróciło, bo na pewno coś zrobiłem nie do końca i źle. No i myślę, że to jest taka sytuacja, że zacząłem związek z kobietą, ale właśnie bez, właśnie jak to się mówi, od testowania, a nie od po prostu tak jak się należy, i myślę, że to chyba dlatego wszystko wróciło. Nie umiałem sobie z tym poradzić po prostu i teraz mam bardzo potężny z tym problem. No i tak chciałbym, jak zacząć szukać pomocy tak po prostu na, żeby raz na zawsze już z tym skończyć, żeby być pewnym.
Dziękujemy panie Dariuszu bardzo za telefon i prosimy
może... Chciałem jeszcze powiedzieć wszystkim, tak, którzy słuchają, że za mało się mówi, to znaczy u was się mówi o tym, ale oczywiście w środkach masowego przekazu się pornografię przygłaskuje i bardzo wielu ludzi, niesamowite tragedie to, i chciałem to wszystkim powiedzieć, właśnie szczególnie młodym ludziom, żeby naprawdę, żeby się wyszczegali, tak, bo to co ja teraz przeżywam, to jest po prostu, to jest strasznego i naprawdę wszelkie rzeczy, nawet takie rzeczy, które, filmy, które zawierają parę elementów jakichś tam erotycznych, już powodują, one już naprawdę, trzeba po prostu strasznie uważać, co się ogląda, bo tak się zaczyna. Ja zacząłem w wieku 11 lat i no to jest straszna sprawa, żeby oprócz narkotyków i alkoholu, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi o tym. Taki mam apel. Bo to są straszne rzeczy. Dziękuję, szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo.
I gratulujemy odwagi przede wszystkim. Dziękujemy jeszcze raz za ten telefon.
I prosimy o odpowiedź, dlatego że nasza audycja zbliża się do końca, a to jest chyba bardzo poważny problem, prawda?
Znowu, tylko najkrócej. Panie Dariuszu, odwagi. Po pierwsze, Bóg jest mocniejszy od naszych słabości. Poradzi sobie z tym. Oczywiście trzeba równocześnie współpracy. Współpracy stałej, wytężonej. To nie dla przygnębienia, ale proszę liczyć z tym, że jest taka zasada: Pan Bóg przebaczy, ale natura nie przebaczy. To znaczy, że pewne ślady pozostają. Oczywiście Pan Bóg to będzie leczył, ale trzeba dłuższego czasu działania łaski i równocześnie oczywiście współpracy. Proszę jakoś bardzo codziennie rzucać się w ramiona Pana Boga, w ramiona Jego miłosierdzia, codziennie Mu to polecać. Radzę zrezygnować nawet z telewizji, z filmów, przynajmniej na dłuższy czas. Po prostu odejść. Najprostszą bronią jest ucieczka. Prosić o modlitwę w klasztorach kontemplacyjnych. Znajdzie się na pewno, czy tu w Polsce, czy tam. Potem korzystać ze wspólnoty, z jakiejś wspólnoty, żeby w tej wspólnocie, choćby nawet powiedziałbym nieformalnej, dwoje, troje ludzi, żeby się co tydzień modlić razem. No, byłoby to jakimś komfortem, gdyby można było codziennie wieczorem gdzieś z kimś się spotkać i modlić. Potem bardzo proszę pilnować zagospodarowania czasu, sensownego zagospodarowania czasu, żeby nie było takiego czasu, kiedy nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Może tyle.
Proszę księdza, może jeszcze warto byłoby ponieść dalej ten apel, który miał pan Dariusz a propos pornografii. Rzeczywiście bardzo mało się o tym mówi, a ona przecież jest.
Oczywiście. To dech po prostu zapiera. Jaki stąd dramat idzie? Ilu ludzi na tym zarabia? Nie tylko na grzechu ludzkim, ale na straszliwych dramatach, tragediach potem. Nie mówiąc już o tym, że taki człowiek potem staje się niezdolny do prawdziwej miłości. I to są nowe dramaty małżeńskie, rodzinne i tak dalej, i tak dalej. To już trzeba, zresztą były audycje rodzinne na ten temat. Także proszę przyjąć ten apel Dariusza i nie tylko jego, taki poparty jego łzami, żeby ci, którzy w kioskach tego rodzaju rzeczy eksponują i którzy tworzą filmy ku temu i wszelką możliwą edycję tego rodzaju rzeczy, żeby jeżeli słyszą, jeżeli mogą usłyszeć, jeżeli my możemy do nich dotrzeć, żebyśmy uwrażliwiali, żebyśmy przestrzegali.
Cały czas dziękujemy za SMS-y, które do nas dochodzą i od razu chcemy przytoczyć kilka z nich. Ludzie opisują w tych SMS-ach swoje dramaty życiowe spowodowane przez osoby im bliskie, które robią im krzywdę. Są opisywane sprawy bardzo ciężkie, kiedy to zrywane są obrazy w domach, kiedy ludzie niszczą obrazy, sakramentalia. Co zrobić z osobami, które nie chcą pójść do egzorcysty? Czy jest jakiś dla nich ratunek?
I dla ich rodzin.
Otoczyć modlitwą, zorganizować grupę modlitwy, zorganizować grupę ludzi, którzy poszczą w jego intencji, no bo na siłę się go nie doprowadzi. Dopiero wtedy, kiedy na przykład szał bierze już takie wymiary, że trzeba go na psychiatrię, no to wtedy można go potem uciszyć jakimiś środkami psychotropowymi, no i potem dopiero jakoś z nim próbować rozmawiać. Ale do tego czasu pozostaje ten moment wstawiennictwa za niego.
Egzorcyzm nie może być przeprowadzony, jeżeli osoba opętana czy zniewolona nie wyrazi zgody, tak? Czy
jest, zasadniczo nie.
Czy jest możliwość porozumienia się z nią, jeżeli przemawia przez nią właśnie zły duch?
To znaczy, jeżeli, bo to w bardzo wielu przypadkach sami ludzie przychodzą, nie chcą, bo są świadomi, bo to jest podwójna, że tak powiem, świadomość człowieka, który bardzo sensownie rozmawia i równocześnie doświadcza tego rodzaju zjawisk, ujawni. Jeżeli przychodzi, no to jak najbardziej. Jeżeli nie przychodzi, no to pozostaje tylko modlitwa. Modlitwa, post.
My już musimy kończyć naszą audycję. Na koniec jeszcze ksiądz Józef chciałby przeczytać modlitwę. Zanim jednak ksiądz Józef przeczyta, ja tutaj mam taki cytat świętego Jana Klimaka. Kto służy Bogu, boi się tylko Boga i nikogo więcej. Kto zaś nie boi się Boga, zazwyczaj czuje strach nawet przed własnym cieniem. Ja myślę, że to jest istotne w kontekście właśnie tego niedemonizowania jednak świata przede wszystkim. Jeżeli nie mamy Boga na pierwszym miejscu, jeżeli nie mamy tego strachu przed obrazą Boga, prawda, to będziemy się bać nawet własnego cienia. A cóż dopiero szatana, który przecież istnieje.
Jeżeli można, tak gwoli trochę podsumowania, parę słów. Właśnie w tym układzie, w którym próbowaliśmy tę rzecz przedstawić, aby młodość była wolna od złego ducha. Że tak powiem, oczywiście są już ofiary wypadków najróżnorodniejszych, ale profilaktyka jest bardzo ważna. I chciałem zwrócić uwagę właśnie w tej naszej rozmowie dzisiejszej szczególnie na profilaktykę, czyli to szukanie prawdy, szukanie Boga. I teraz sprowadzając do pewnych konkretów, używać rozumu, którego zadaniem jest poznanie prawdy, dobra, wartości, celu. I za tą prawdą, za tym dobrem, za tymi wartościami, za tym stawianiem sobie celu właściwego iść. Druga rzecz, używać woli. Wola, wolność to jest moc. Moc ku dobru. Nikt mnie nie ogranicza. Ja sam siebie ograniczam. Ja sam, i to jest podmiotowość. I ku czemu się ograniczam? Ku dobru. I dlatego, i to jest wolność. A więc używać woli. Dalej, stawać się człowiekiem wiary. Stawać się człowiekiem wiary. Inaczej, otwierać się na Boga. Więcej, zanurzać się w Bogu, po to, żeby mieć Jego światło, Jego moc, Jego łaskę. To otwieranie się na Boga to jest modlitwa, to jest medytacja, oczywiście chrześcijańska. Mamy całą wspaniałą tradycję medytacji chrześcijańskiej, katolickiej. Aż po kontemplację, oczywiście również post. W ten sposób otwieranie się na Ducha Świętego, który będzie prowadził człowieka poprzez różne również zawirowania jego życia. Oczywiście od tego niech dojdą sakramenty, poczynając od chrztu, żeby go ciągle realizować. Ten chrzest jest nam dany, ale ciągle zadany. Sakramentu bierzmowania, które daje pełnię Ducha Świętego. Pokuta, Eucharystia. To wszystko ma prowadzić do zjednoczenia z Bogiem, żeby człowiek mógł powiedzieć, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. I więcej również za świętym Pawłem, żeby mógł powiedzieć, dla mnie żyć to Chrystus, czyli jest On jedynym moim Panem.
Teraz może jeszcze podajmy adres internetowy, zanim odmówimy modlitwę.
Tak, podajmy adres, który jest skrzynką pokoju gościnnego. Jeśli ktoś chciałby kontakt do egzorcysty ze swojej diecezji, my weźmiemy tutaj dzięki łaskawości księdza Franciszka te dane kontaktowe i postaramy się pomóc. Nasz adres to pokój.gościnny@radiomaryja.pl. Oczywiście pisane bez polskich znaków. pokój.gościnny@radiomaryja.pl.
I teraz oddajemy głos księdzu Józefowi Kiełpińskiemu.
Jeszcze jak się zabezpieczyć przed złem? Najlepszym jest też modlitwa. I tutaj należałoby się modlić do Trójcy Świętej, Matki Najświętszej Maryi i do Anioł Stróżów. Koniecznie rano i wieczorem. Ale i też ja przychodzę pokusy. Dlatego kończąc tą audycję, to było tak niedokończone, dlatego powierzymy się pierw Matce Bożej, odmówimy wszyscy wspólnie pod Twoją obronę. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I odmówimy modlitwę do świętego Michała Archanioła. Chwalebny wodzu niebieskich zastępów, święty Michał Archaniele, broń nas w walce przeciwko zwierzchnościom i władzom, przejrzącą świata tych ciemności, czy duchowym pierwiastkom zła w rzynach niebieskich. Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo i za wielką cenę wykupił z diabelskiej niewoli. Ciebie, Kościół Święty, czci jako stróża i patrona. To je Pan oddał w opiekę duszy odkupionych, abyś je doprowadził do wiecznej szczęśliwości. Błagaj Boga, dawcę pokoju, aby zmiażdżył szatana pod naszymi stopami, by już nie potrafił zniewalać ludzi ani wyrządzać szkody Kościołowi. Zanieś nasze prośby przy oczy Najwyższego. Niech duchu nam okaże swoje miłosierdzie. Pochwyć smoka, tego węża, który z diabeł szatał, nas go wstrącił do piekieł, by już więcej nie zwodził narodów. Amen.
Pragnę podziękować naszym gościom, wszystkim i księżom, ekspertom w tematyce, jak żyć, co zrobić, aby młodość była wolna od złego ducha, jak i naszym młodym studentom tutaj z pokoju gościnnego. Dziękuję serdecznie księdzu Franciszkowi Płonce, jak i księdzu Józefowi Kiełpińskiemu za obecność w studiu, za to, że no, postawiliście się też tutaj poprzez obecność w studiu Radia Maryja tym wszystkim pytaniom, niełatwym pytaniom ludzi młodych, którzy starali się przesyłać je do nas, czy to SMS-ami, czy też dzwonić, dzielić się swoim życiem, częścią swojego życia. Dziękujemy serdecznie za Waszą, księża, obecność. Dziękuję Wam, Łukasz, Tobie, Agnieszka, Tobie, Tomku i Krystian, Tobie też za Waszą obecność, za to, że przygotowaliście i tak też często chodziliście za nami tutaj, za ojcami z radia, by no właśnie ten temat zaistniał i żeby nasi goście mogli też się tutaj wypowiedzieć i być z nami. Dziękujemy serdecznie.
I przede wszystkim też dziękujemy radiosłuchaczom, którzy tworzyli naszą audycję dzięki SMS-om i swoim telefonom.
No i oczywiście przepraszamy, że na wszystkie pytania nie zdołaliśmy odpowiedzieć ze względu oczywiście na czas.
Tych rozterek chyba najbardziej doświadczył ojciec Tomasz, który dzierżył w dłoni telefon i nie wiedział, co przeczytać.
Ledwie nadążał z czytaniem SMS-ów.
Dziękuję serdecznie. Za chwilę zaprosimy do modlitwy brewiarzowej, do modlitwy liturgią godzin, do modlitwy na zakończenie dnia. Już za chwileczkę na naszej antenie rozbrzmiewać będzie pieśń, która niechaj będzie też takim zakończeniem, momentem, kiedy podsumujemy nasz dzień, zastanówmy się, jak on wyglądał.
Zatrzymaj się. To przemijanie ma sens.
Proszę przygotować brewiarze.
Ma sens. Ma sens. Ma sens. Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski.
Zatoka lasu z gór wstępuje i cicho szemrze górski potok, gdy słowo z nagła się znajduje w powodzi słonecznego złota. Jak chleba kęs, jak człowieka bycie, tak świat ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens. Ma sens, ma sens, ma sens. Zewsząd stworzenie mówi świata cichością swoją i milczeniem. Potok się w zbocze góry wplata, góra się wplata w sens istnienia. Jak łza z potrzęs wypłakana skrycie, tak śmierć ma sens i ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens, ma sens. Co też powiedzieć chcesz?